119-130, werset 130. Wykład słów Twojego świeca daje rozum prostaczkom. Tak więc zaczniemy od kilku wstępnych rzeczy, później omówimy ten werset, a później podamy przykład. I to przykład nie byle jaki, ale z życia naszego Pana. Tak więc pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty w swojej mądrości ustanowiłeś wszystko w naszym życiu, tak abyśmy, będąc w drodze pośrodku wielu zbójców po każdej stronie naszej drogi, aby będąc w drodze, pomimo wielu zagrożeń, abyśmy jednak dotarli do celu. Dziękujemy za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, za Twoją mądrość i moc, która nas trzyma. Amen. Tak więc my, może na sam początek wyjaśnijmy to słowo prostaczkowie. Daje rozum, mądrość prostaczkom. I zwykle, kiedy czytam, słyszymy to słowo prostaczkowie, to mamy jakieś pozytywne skojarzenia. Słuchajcie, nic z tych rzeczy. Najczęściej to słowo w Biblii jest używane w bardzo negatywny sposób. Tak więc prostaczkowie to nie jest bynajmniej komplement. To nie jest jakaś taka łagodna, niewinna osoba, ale do tego prostaczka z tego wersetu bez kija nie podchodź, bez pały nie podchodź. Prostaczkowie to jest synonim naiwności, to są ludzie naiwni. To jest, jak żeśmy śpiewali ostatni psalm, który śpiewaliśmy, 14. To jest głupiec. Ale prostaczkowie, i to słowo na przykład powiem wam, odnosząc się do wykładów na naszym obozie rodzinnym, to słowo występuje w 7 rozdziale Księgi Przypowieści. I głupi młodzieniec z 7 rozdziału, młodzieniec, który, jak wiecie, idzie na rzeź, ten głupi młodzieniec przynależy właśnie do grona prostaczków. Także zachęcam jeszcze raz do 7 rozdziału Księgi Przypowieści. Ale prostaczkowie to nie tylko oznacza głupiec czy jakiś naiwny, ale uwaga, dzieci, bo to jest o wiele groźniejsze znaczenie tego słowa. To jest hebrajskie słowo, które brzmi peti, nieoma, także bardzo interesująca musi być etymologia tego słowa, czy ma coś do czynienia z językiem francuskim. Ale uwaga, zwłaszcza dzieci, ale nie tylko, jest groźniejsze, to słowo prostaczkowie ma jeszcze groźniejszą wymowę. Tak więc nie tylko głupiec, ale głupkowaty. Głupkowaty. Tak więc dzieci, nie chcecie być głupkowate, musicie mieć zdolność do powagi. Jeżeli będziecie bez przerwy głupkowate, bo takie jest znaczenie tego peti po hebrajsku, pewnie inaczej się wymawia, ale mniej więcej właśnie tak ono brzmi, to naprawdę tej jednej rzeczy trzeba unikać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzieci pozostaniecie głupkowate przez całe dzieciństwo, to jak dorośniecie, to wasz tytuł się zmieni i zamieni się na szyderce. A jak się zestarzejecie, to wasz tytuł się znowu zmieni na zgorzkniałego szyderce, prześmiewce. Tak więc nie chcemy być głupkowaci. Prostaczkowie to jest synonim naiwności. Prostaczkowie oznacza, jakie jest znaczenie jeszcze tego słowa? Oznacza wyznaczeni czy oznaczeni na śmierć. I to jest jeszcze złe, znaczenie, nie tak ujęte, należy to ująć jeszcze w inny sposób, że prostaczkowie to są ludzie oznaczeni na ubój. Tak to trzeba ująć w bardzo szorstki sposób. Oznaczeni na ubój. Dlaczego? Dlatego, że świat jest sprytny i podstępny i musimy być wyposażeni, aby się przeciwstawić zwiedzeniu, którym świat chce nas omotać. Tak więc rodzice, nie chcecie utuczyć swoich dzieci na ubój, nie chcecie, żeby one były naiwne, ale chcecie je wyposażyć w mądrość, która poprowadzi je ku życiu. Tak więc to jest to znaczenie, wykład sług twoich oświeca daje rozum prostaczkom. Tytuł: niedzielne kazanie drogą zbawienia, drogą ocalenia. Czyli niedzielne kazanie, kazanie w niedzielę jest nie mniej, nie więcej, ale drogą zbawienia. Tak więc przesłaniem tego wersetu, jak i tematem dzisiejszego kazania jest słowo głoszone, jak widzicie, wykład słów twoich oświeca, w odróżnieniu od słowa spisanego. Jak pamiętamy, naszym najwyższym autorytetem, naszym najbardziej podstawowym fundamentem, na którym wszystko się opiera, jest Chrystus, jest Bóg, który przemówił. Deus dixi. I zaraz po tym, tym samym tchem dodajemy, że Bóg przemówił w swoim spisanym słowie. Nawet możemy zaniedbać to pierwsze, tylko od razu udać się tam i powiedzieć, że moim najwyższym autorytetem jest Bóg, który przemówił w swoim spisanym słowie. I oczywiście Bóg przemawia do nas na wiele różnych sposobów. Mogę nastąpić na grabie i walnąć się w głowę i nagle mnie może oświecić co do jakiejś sprawy. Ale jedyny autorytatywny, bezbłędny, nieomylny, kompletny, czysty i publiczny sposób Bożego przemawiania to spisane słowo. Nie ludzka tradycja, nie jakieś charyzmatyczne uniesienia, prorokowania, ale pismo, spisane słowo. I teraz, słuchajcie, drodzy, jako że się obracamy w kontekście rzymskokatolickim, większość z naszych przyjaciół, rodziny, znajomych właśnie przynależy do kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego tym bardziej proszę, dołóżcie starań, aby zapamiętać wersety, które znacie. I o tym, że Pismo jest naszym wyznacznikiem, mówi cała Biblia. Czytamy o tym wszędzie. I 1 Koryntian 4,6. Mówiąc to, miałem na myśli bracia, mnie, samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Czyli apostoł mówi, popatrzcie na nas, tak wygląda nasza praktyka, wy czyńcie podobnie, nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, czyli to jest naszym wyznacznikiem. Drugi werset, 1 Koryntian 14, 36, czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? I widzicie, taki niepozorny werset, który wydawałoby się, ale co ten werset ma do czynienia ze spisanym Słowem Bożym? A jednak, chodzi o to, że Słowo Boże jest obiektywnym wyznacznikiem naszej wiary i wszelkiej praktyki i obiektywnym już za czasu nawet formowania się kanonu. I oczywiście 15 rozdział listu do Rzymian. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy, i zwróćcie uwagę, przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Nasza nadzieja w pismach to jest to, co jest naszym punktem odniesienia. A Bóg, i zwróćcie uwagę, Bóg co czyni w 5 wersecie? utożsamia siebie i swoją osobę właśnie z pismami, które są w naszym ręku, ze Słowem Bożym. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni. Tak więc nasza jednomyślność jest zbudowana na tym fundamencie. Czyli Pismo, Biblia, to nie jest marchewka i ogórki, coś naturalnego na tym świecie, ale wręcz odwrotnie. Ta Biblia, to Słowo, które trzymacie w swoich dłoniach, jest nadprzyrodzoną zasadą i mocą Bożą, jest czymś przedziwnym w tym świecie. Czymś wyjątkowym. Nie ma drugiej takiej rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że to jest przemawianie Boga, który przemówił. Tak więc tematem dzisiejszego kazania, mówiąc konkretnie i precyzyjnie, jak się ma spisane Słowo Boże do słowa głoszonego. Czyli jak słowo spisane ma się do tego, co w tej chwili się dzieje, czyli kazanie jest mówione i słowo jest głoszone. I żeby może uchwycić trochę waszą uwagę, na początek stwierdzę, że słowo głoszone jest na pewno również natchnione, bezbłędne i autorytatywne. Słowo głoszone również takie jest. Z tym oczywiście, że te cechy czerpie kazanie ze spisanego Słowa Bożego. Czyli powiadamy, że kazanie jest autorytatywne czy natchnione do stopnia, do którego odzwierciedla autorytet Słowa Bożego. I to jest ciekawe, że to dodanie, ten ogranicznik, że kazanie nie jest natchnione, bynajmniej. Jakoś z tym ogranicznikiem nie śpieszymy się w innych częściach naszego nabożeństwa. Kiedy celebrujemy stół pański, mówimy oto ciało Chrystusa. Przed chwilą Sebastian powiedział, odpuszczam ci grzechy twoje. I nie było żadnego ogranicznika. Niepotrzebny jest żaden ogranicznik, gdyż na podstawie Słowa Bożego te rzeczy twierdzimy. Podobnie jeśli chodzi o wykład Słowa Bożego. Tak, ogranicznik techniczny, jesteśmy tego świadomi, zwłaszcza kiedy z jakimiś apologetami z Rzymu argumentujemy, ale jest to ograniczenie, które jest wręcz zbyteczne według Słowa Bożego i zaraz zobaczymy. Kazanie jest natchnione do tego stopnia, do którego odzwierciedla autorytet Słowa Bożego. Nie oznacza to jednak, że możemy swobodnie podejść do kazania, wręcz odwrotnie, do kazania należy podejść z nabożnym szacunkiem. Nie wolno nam lekko skwitować, to jest tylko kazanie. To jest tylko kazanie. Mnie obowiązuje osobiście, nie wiem jak was, ale mnie osobiście obowiązuje tylko Biblia, a nie jakieś tam kazania, jakieś tam dywagacje kogoś. I zwróćcie uwagę, że jakże częste jest to podejście i jakże tragiczne jest to podejście w świetle Słowa Bożego. Wykład słów twoich oświeca, daje rozum tym, którzy są prowadzeni na rzeź. Tak więc nic z tych rzeczy. Do słuchania kazania powinniśmy przystąpić z nabożnym szacunkiem. I teraz z czego to wynika? Wynika to z dwóch rzeczy, z wielu rzeczy, ale ja wskażę na dwie. Po pierwsze, wynika to z ustanowienia Bożego i koniec. To już nam powinno wystarczyć. Już tutaj wszystkie usta powinny być zamknięte. Amen. Koniec. Ale po drugie, wynika z tego, że Bóg przemówił, czyli Jego Słowo jest osiągalne i my jesteśmy dla Niego osiągalni i Słowo jest zrozumiałe. Nie jest Słowo Boże, nie jest zaklęciem, dlatego może być wyjaśniane. Zacznijmy od tego drugiego, że Bóg przemówił. Z czego wynika zrozumiałość Słowa Bożego, że Słowo Boże można, daje się wyjaśniać? Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że żyjemy w świecie, gdzie wszelkie porozumienie, wszelka komunikacja jest, co się dzieje, jest kwestionowana i podważana. Wszędzie panuje sceptycyzm, wszędzie panuje epistemologiczny sceptycyzm, że komunikacja naprawdę nie jest możliwa. Jak to się konkretnie nazywa, w jakim świecie żyjemy? No, żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia z utratą nadziei. Nie ma obiektywnego poznania. Istnieje jedynie prawda, ale prawda dla mnie, moja prawda. Nikt nie jest w stanie rozsądzić między moim a twoim subiektywizmem. I pamiętajcie, że każdy z nas, tak właśnie druga strona argumentuje, że każdy z nas, używając słów, dobywa je ze swojego kontekstu, jakichś doświadczeń życiowych i te słowa z kolei padają na nasze ucha, nasze uszy, rozmówcy, który postrzega je i interpretuje poprzez swoje własne doświadczenia. Czyli jak można mówić o porozumieniu? Podczas gdy my, w przeciwieństwie do tego, twierdzimy, że jest nadzieja, jest porozumienie, i teraz na czym opieramy naszą pewność i naszą niewzruszoną nadzieję? I teraz słuchajcie, proszę to zapamiętać. Czasami najtrudniej przychodzi nam zrozumieć rzeczy i zapamiętać rzeczy, które są najbardziej oczywiste. I z nimi mamy jakiś potworny problem. Jakieś skomplikowane dywagacje, spoko, nie ma problemu. Ale żeby przyjąć rzecz prostą, to staje się bardzo często wyzwaniem. Na czym opieramy naszą pewność i naszą niewzruszoną nadzieję? Nasza nadzieja opiera się przede wszystkim na prawdzie spisanego słowa, które mówi co? Mówi, że to jest Boży świat. I teraz, co to trzeba rozpakować? Co to znaczy? Bo Słowo Boże mówi, że to jest Boży świat. Oto Bóg Stworzyciel przemówił w świecie, który stworzył i który kieruje swoją opatrznością. Co więcej, przemówił do człowieka swojego stworzenia, który jest nosicielem jego obrazu. Czyli proste. Bóg Stworzyciel przemówił nie w jakimś obcym świecie, ale przemówił w świecie, który on stworzył i nad którym panuje swoją opatrznością i przemówił do człowieka, który jest jego stworzeniem, co więcej nosiciela jego obrazu. Tak więc nie do końca jest właściwe to ta ilustracja nas pochylających się nad mrowiskiem i krzyczących do mrówek: nie, idźcie w drugą stronę, idźcie w drugą stronę, co wy tu robicie? Niekoniecznie to jest właściwa ilustracja i one w ogóle nie wiedzą, o co nam chodzi. Nic z tych rzeczy, dlatego że nigdzie nie ma miejsca na chaos i przypadek. Oto nasz Bóg panuje zarówno nad własnym duchem, ty panujesz nad własnym duchem, no, Podczas gdy Bóg panuje nad własnym duchem, i gdzie jest mowa o tym, że On panuje nad własnym duchem? No On jest światłem i prawdą. On jest jednorodny. Ale On też panuje nad medium, można powiedzieć, czy środowiskiem, w którym rozchodzi się Jego przemawianie. Czyli On zarówno stworzył co? Stworzył powietrze, jak i stworzył ucha, stworzył uszy, które są w stanie odczytać drgania powietrza. Czyż On nie stworzył jednego i drugiego? Ale więcej jeszcze, On panuje i nad adresatem swojego przemawiania. Adresatem, który, jak czytamy, którego i duch, i serce Stworzyciel trzyma w dłoniach. Adresatem, który jest nosicielem obrazu Boga Najwyższego. Tak więc nasza pewność, nie, jest nadzieja. Kiedy Bóg przemawia, to przemawianie raz, że jest zrozumiałe, dwa, może być wyjaśniane. Po drugie, to przemawianie dociera do człowieka. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył nas na swój obraz. Tak więc z podniesionym czołem rozgłaszamy nadzieję naszego powołania, że słowo jest jasne i żadne stworzenie nie jest dla niego nieosiągalne. Słowo jest jasne i dlatego wykład słów Twoich oświeca. Przejdźmy teraz do drugiego punktu, z czego wynika to, że do kazania należy nie podejść lekceważąco, czyli kazanie nie jest, niedzielne kazanie czy niedzielne nabożeństwo wcale nie jest moim priorytetem, bo najważniejsze jest moja relacja z Biblią, nic więcej. No kompletne nieporozumienie. Przejdźmy właśnie, wynika to szacunek, którym należy otaczać i nabożeństwo i kazanie, wynika z ustanowienia Bożego, bo Bóg tak ustanowił. Przyczyna, że kazania należy słuchać z nabożnym szacunkiem, wynika z Bożego ustanowienia. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że Bóg tak to zorganizował i tak to ustanowił, żeby Jego cele w naszym życiu dokonywały się poprzez Słowo Boże, ale poprzez Słowo Boże, które dochodzi do nas przez publiczne wyłożenie tego Słowa. Brzmi, możemy się nie zgadzać, może to nas obrażać, ale chwila, czyż nie perfekcyjne Słowo Boże nie byłoby lepszym środkiem mojego zbawienia? Okazuje się, że nie. Bóg tak to ustanowił i tak to zorganizował w swojej mądrości, aby Jego cele w moim życiu dokonywały się przez Słowo Boże, które dochodzi do nas przez publiczne wyłożenie Słowa Bożego. I od razu, momentalnie użycza się pierwsza, przynajmniej powinna użyczyć się pierwsza rzecz. Tak oto więc Bóg ustanowił, żebyśmy nie osiągnęli zbawienia w pojedynkę. Ja i moja Biblia. Ale zamiast tego, abyśmy osiągali zbawienie pośrodku ludu odkupionego, z którym razem pielgrzymując i zachęcając się zmierzamy ku zbawieniu. Tak więc dlatego Słowo Boże ma do nas docierać. W jaki sposób? Ma docierać przez ucha, czyli przez uszy. Mało tego, ma docierać do nas w kontekście nabożeństwa, jeszcze mało, jeszcze niewystarczająco biblijnych charakterystyk. Ma docierać w kontekście nabożeństwa, ale w kontekście cichości i posłuszeństwa. Co to znaczy w cichości i posłuszeństwa? No, czyli w kontekście członkostwa. Stąd więc niezliczone obrazy i niezliczone zachęty ze strony Ducha Świętego. A to, że jesteśmy jednym ciałem. A to, że mamy różne obdarowania. A to, że mamy wzrastać w harmonii jak jedno zdrowe ciało. I zwróćcie uwagę, 4:16. Najpierw na początku 4 rozdziału mówił o różnych obdarowaniach, które nie są naszymi indywidualnymi obdarowaniami, niech dorzucę, ale obdarowania w Kościele. I później pada 16 werset, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wystarczająco jasno? Można zapytać? Czy czegoś nam brakuje w tym obrazie, który ten jeden werset nam maluje przed naszymi oczami? Czy coś jest brakujące? Coś jeszcze potrzebujemy ponad to? Czy coś jest niewyraźne? Coś jest niedopowiedziane? No chyba nie. Chyba nie. Tak wygląda obraz. Tak wygląda nasza pielgrzymka, nasza droga w kierunku zbawienia. Nie w pojedynkę, ale wszystkie obdarowania z pierwszych wersetów, proszę bardzo, w taki sposób one współgrają, tworząc jeden organizm zdrowy, mocny, który wspólnie trzyma się i dba o każdego członka. A to inne obrazy Ducha Świętego, a to, że jesteśmy jedną świątynią, zachęcam do bajek Leitharta, które przetłumaczył Piotrek Mazurek. Jedna z bajek właśnie o tym opowiada. O świątyni, która wzrasta z drogocennych kamieni budowana, a to, że jesteśmy jednym miastem i tak bez końca. Tak więc, jeżeli nie jesteśmy mądrzejsi od Boga, jeżeli nie pretendujemy do takiego miana, to co robimy zamiast tego? Ufamy środkom, które On ustanowił. Nie lekceważymy tych środków, bo co? Ponieślibyśmy szkodę na duszach naszych. I tak właśnie mówi autor listu do Hebrajczyków, 13:17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę, niech to czynią z radością, a nie ze wzdykaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę, czy ponieślibyście szkodę na duszach waszych. Tak więc bądźcie, co to oznacza? Oznacza, to jest kolejny opis środków, które mądrość Boża ustanowiła, żeby z tobą, żeby ze mną było dobrze, żebyśmy się nie rozczaskali po drodze. A jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy mądrzejsi, to sami ocencie, w jakim punkcie jesteśmy. I teraz werset 2:15, drugi Tymoteusza 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Tak więc to są te środki Boże, które Bóg wprowadził, które Bóg ustanowił pośrodku swojego ludu, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. Jako lud Boży, jako jeden lud odkupiony. I teraz zobaczcie kolejny werset. To jest groźny werset. 1 Tymoteusza 4:16. Zwróćcie uwagę na tą przedziwną zachętę mądrości Bożej. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, no mógłbyś to, apostole, jakoś delikatniej ująć. Bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Tak więc takie są ustanowienia Boże. Oto Bóg ustanawia w Kościele wszystkie środki, które prowadzą do Jego celu, a Jego cel jest ocalenie swojego ludu. Tak więc zarówno ten, kto głosi, jak ten, kto słucha, jednakowo są zbawiani. W pośrodku ludu odkupionego nie ma żadnej różnicy tutaj. Zarówno ten, co głosi, jak i ten, który słucha, kiedy razem idziemy ku zbawieniu pośrodku wielu zagrożeń. Tak więc konkludując już, możemy tylko wykrzyknąć z wielką radością, jakże zbawienne są te słowa, które śpiewaliśmy. O Boże, wykład słów Twoich oświeca. O Panie, chroni nas przed śmiercią, która dotyka naiwnych. Tak więc, skoro do kazania w niedzielę należy podejść z nabożnym szacunkiem, oto kilka pytań. Na przykład takie, jest wiele pytań. Co robisz w sobotę? Czy nabożeństwo w niedzielę jest Twoim priorytetem, priorytetem zbawienia Twojego domu? Masz małe dzieci na przykład. Czy siadasz z nimi w sobotę i opowiadasz o tym, co się jutro wydarzy i czego, jakie jest Twoje oczekiwanie? Jakiego zachowania od nich oczekujesz? Czy przygotowujesz swoje dzieci na długie minuty kazania? Czy robisz to zawczasu, czy później jedynie gasisz pożary w trakcie kazania nabożeństwa? Tutaj trzeba dodać, że naprawdę jestem pod wrażeniem, jak wiele dzieci naszego Kościoła potrafi słuchać, siedzieć i od lat potrafili siedzieć i słuchać spokojnie kazania. Pamiętajcie, jedną z niewyobrażalnie ważnych zdolności jest właśnie zdolność słuchania, którą też można dodać, bez której nie ma zbawienia. I teraz na koniec, tak jak powiedziałem, ilustracja, nie ilustracja, ale przykład do naśladowania, który mam nadzieję wstrząśnie nami, bo to jest nie byle jaki przykład. Wiemy, kogo mamy naśladować. Czym jest nabożeństwo? Może na sam początek. Nabożeństwo jest odnowieniem naszej więzi z Bogiem. I nabożeństwo to głównie dwie rzeczy. To jest wykład słowa i zbawienny posiłek. Zakończymy, udając się właśnie do przykładu pierwszego nabożeństwa. Oto nasz Pan po zmartwychwstaniu przyłącza się do zmartwionych uczniów idących drogą. I to jest Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Przyłącza się do nich i począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, zwróćcie uwagę, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Mógł mówić na swoim własnym autorytecie. Nie robi tego. Wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali. On okazywał, jakoby miał iść dalej i przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. I zobaczcie, pamiętacie? Lecz on momentalnie, w tej samej chwili, znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Słuchajcie, jeden z naszych wielkich problemów, jakie mamy, to jest to, że czasami traktujemy Jezusa jak jakiegoś superbohatera. Tak, jak gdyby Jego próby naprawdę nie były dla Niego żadnym wyzwaniem, kuszenie naprawdę nie było kuszeniem. Jeżeli masz takie podejście, to masz bardzo szkodliwe podejście. Nic z tych rzeczy. Kiedyś, kiedy spotkamy się za niedługo z naszym Panem, to tak jak to mówiłem przy okazji kazania na górze, to będzie tak jak spotkanie z którymkolwiek z was. W ogromnej mierze to będzie przede wszystkim tak to wyglądało. Jak spotkanie z najserdeczniejszym przyjacielem. Ale zwróćmy uwagę na ten urywek. Jezus poddał się środkom, które nam przykazał. On sam poddał się środkom. Wiara i pociecha uczniów nie wyszła w jakiś magiczny sposób. Słowo i puf, wiara, nic z tych rzeczy, ale wyszła w jaki sposób na podstawie tego urywka? Wyszła przez cierpliwe wyłożenie słowa. I zwróćcie uwagę, że jest bardzo interesujące to, że dlaczego, ja pamiętam wielokrotnie zadawałem to pytanie, dlaczego nie mamy ani słowa w natchnionym tekście, co dokładnie powiedział Jezus? gdzie dokładnie się udał, do jakich urywków Pisma. Dlaczego nie mamy? Dlatego, że nie ma potrzeby. Ważne jest co? To, co napisane. Ważne jest, że wyłożył im znaczenie słowa pisanego i tyle, nic więcej. I to nie koniec, choć już koniec kazania. Następnie łamał chleb i co? Znikł z ich oczu. Pamiętacie? Kiedyś o tym mówiłem. Dlaczego? Dlaczego znikł? Dlatego, że oto znak, który nam zostawił, komunikuje pełnię Jego obecności wśród nas. Teraz, w tym czasie naszej pielgrzymki, nic więcej nam nie potrzeba. Tak więc na przykładzie naszego Pana pozostają dwie rzeczy. Wykład słowa, podsumowaniu i wspólny posiłek i tyle. Nie lekceważmy tego, nie pozwólmy lekceważyć naszym dzieciom tego, co nasz Pan ustanowił jako kluczowe, jako, jak słyszeliśmy, jako zbawienne, zbawienne dla naszych dusz. Zakończymy tym wersetem, który właśnie do tego się odnosi. Księga Przypowieści, 15 rozdział, wersety od 31 do 33. Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Pamiętacie, 7 rozdział mówił o gronie prostaczków, gdzie głupi młodzieniec przebywał i wyszedł z tego grona i poszedł na rzeź. Nie. Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. Tak więc bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza wiedzę. Pomódlmy się. Panie Boże, wyznajemy, że mamy tą skłonność, aby uważać siebie, swoje własne podejścia, swoje własne pomysły za bardzo, bardzo mądre. Dziękujemy jednocześnie, żeś Ty, Panie, ocalił nas od naszych mądrości. Gdzież byśmy byli, rozczaskalibyśmy się przez nasze własne mądrości. Ale Ty wyzwalasz nas od tego, sprawiasz, że z drżeniem, z bojaźnią i przede wszystkim z wdzięcznością odnosimy się do tych ustanowień, które Ty ustanowiłeś, tak abyśmy bezpiecznie, wyruszywszy w drogę, abyśmy bezpiecznie i do celu dotarli. Dziękujemy jeszcze raz za Twoje zmiłowanie, dziękujemy za Twoją mądrość, za dobroć, którą nie sposób opisać. Amen. Amen.